I zrobiła się, proszę Państwa, godzina 8.18. Dzisiaj jest 29 sierpnia i rzeczywiście jesteśmy w Myszyńcu. To jest 44 poranek wnet w drodze, 60 dzień naszej podróży, a w studio senator Zbigniew Cichoń, senator z Krakowa, czytający Kurier. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Bywa pan w Myszyńcu, dlatego że rodem z Kurpiów jest pana żona.
Tak, w rzeczy samej, w związku z tym często bywamy tutaj. Te tereny uwiodły mnie swoją piękną przyrodą, ścieżkami rowerowymi, fantastycznymi trasami, które dla mnie jako cyklisty są bardzo pociągające.
Ale w poranku wnet nie o tych drogach, nie o tych urokach będziemy opowiadać, ale o sukcesie w bitwie o wolność słowa. Co to była za sprawa, co to jest za sukces?
No, w rzeczy samej przedwczoraj miałem przyjemność uczestniczyć przed sądem okręgowym, czyli drugiej instancji, w sprawie dotyczącej skazania dziennikarki za opublikowanie pewnych krytycznych materiałów wobec lokalnej władzy, gdzie niestety w pierwszej instancji została skazana na zapłatę grzywny oraz na koszty sądowe. Na szczęście w drugiej instancji sąd zajął stanowisko zgodne z moimi argumentami, że stanowi taki wyrok zamykanie ust dziennikarzom. Powołałem się zresztą na szereg orzeczeń Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w tym również na orzeczenie w sprawie, którą sam prowadziłem z dobrym skutkiem. No, sędzia, muszę powiedzieć, że stanął tutaj na wysokości zadania i całość argumentacji podzielił, przytaczał to orzeczenia i powiedział, że nie może przykładać swoim wyrokiem, który by utrzymywał pierwszą instancję, ręki do tego, żeby Polska po raz kolejny sprawę w Trybunale w Strasburgu przegrała.
A powiedzmy trochę szczegółów. Co to za miejscowość, co to za wójt i co to za dziennikarka?
To chodziło o taką małą miejscowość pod Częstochową, Poraj, gmina, która dysponuje takim pięknym zbiornikiem wodnym i powstała tam jakaś inicjatywa powołania takiego stowarzyszenia, które by promowało sporty wodne. No, burmistrz tam wyasygnował trochę grosza na to, a przede wszystkim po cenach zupełnie symbolicznych wydzierżawił duży teren, dał w użyczenie ponton dosyć wartościowy. No a cechą charakterystyczną tego było, że sporo pracowników tegoż urzędu było założycielami i wręcz we władzach tegoż stowarzyszenia i to wzbudziło zainteresowanie dziennikarki, która napisała artykuł zadający szereg pytań i stawiających zwłaszcza no, wątpliwość taką sytuację, w której to właściwie można by powiedzieć taka lokalna elita urzędników tworzy stowarzyszenie finansowane w dużej mierze ze środków budżetu gminy i to w sytuacji, kiedy gmina miała poważne kłopoty finansowe i wręcz program naprawczy był tworzony, a Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę, że tego typu sponsorowanie w takiej sytuacji nie powinno mieć miejsca.
Co to były za pytania, że zasłużyły na artykuł 212?
No, pytania dotyczyły właśnie tego, czy w tej sytuacji, kiedy występuje swojego rodzaju zlanie się władzy lokalnej z władzą w tymże stowarzyszeniu, bo wiele osób tam, tak jak mówię, należało do tego stowarzyszenia, które były pracownikami gminy, bądź też instytucji podległych gminie. I tutaj sąd pierwszej instancji, no niestety przeprowadził niedopuszczalną analizę bardzo szczegółową, czy poszczególne wypowiedzi zgadzały się z rzeczywistością, czy nie. Oczywiście wiadomo, że nigdy nie ma 100% zgodności między opisem dziennikarskim a faktami i Trybunał tu zwraca uwagę na to, że nie o to idzie przy ocenie rzetelności dziennikarskiej, tylko idzie o to, czy w ogóle został podniesiony ważki problem, który jest wart debaty publicznej i rozważań, mianowicie relacji między lokalną władzą a stowarzyszeniem, które korzysta z pewnych przywilejów od tejże władzy, zwłaszcza skoro członkowie tejże władzy należą do tego stowarzyszenia.
Takie procesy ciągną się latami. Ten ile trwał?
No niestety trwał, z tego co pamiętam, to koło 3 lat. Może nawet nieco ponad. Ale co gorsza, proszę sobie wyobrazić, bo to jest najważniejsze. Ta gmina, właściwie za tym wszystkim się krył oczywiście wójt, to sąd zresztą uzasadnił wczoraj, że w zasadzie tutaj tylko
i ten wójt wygrał kolejne wybory?
Nie wygrał, wygrała jego następczyni, która przedwczoraj popierała ten akt oskarżenia z zapałem godnym lepszej sprawy. Ale co gorsza, że proszę sobie wyobrazić, jeszcze tupet, można by powiedzieć, lokalnej władzy był tak duży, że opublikowali na łamach lokalnego czasopisma tenże akt oskarżenia z komentarzem, że ta dziennikarka to jest osoba, która wszystkich obraża, wszystkich atakuje i trudno wręcz znaleźć osobę czy instytucję, która nie byłaby zaatakowana i pomówiona. Ja wniosłem powództwo cywilne o ochronę dóbr osobistych, no i o dziwo przegrałem pierwszej instancji, czyli podobnie jak przegrałem sprawę karną pierwszej instancji. Złożyłem apelację i bronię cały czas pani redaktor właśnie Kieras, która jest młodą osobą, bardzo taką, bym powiedział, trzymającą rękę na pulsie lokalnych wydarzeń i ma taki, można powiedzieć, pazur takiego dziennikarza, który chce dochodzić prawdy i którego interesują lokalne sprawy.
A Radio Wnet w porankach stara się trzymać puls zarówno na tych lokalnych zdarzeniach, dlatego jeździmy po Polsce, dlatego to jest 44 poranek w czasie naszego powrotu do źródeł, ale też rękę na pulsie tych zdarzeń dużych, tych zdarzeń o charakterze ogólnopolskim albo o charakterze globalnym. Znów panie senatorze, senator Zbigniew Cichoń jest tutaj w naszym studiu w Myszyńcu, a my znów wracamy do Krasiczyna, bo okazało się, że Paweł Lisicki, pan senator, może założyć słuchawki, będzie wtedy łatwiej, bo okazało się, że Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, jest w Krasiczynie. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry.
Pan redaktor jest w Krasiczynie, my jesteśmy w Myszyńcu, a nasze skojarzenia biegły poprzez osobę księdza kardynała Millera. Ksiądz kardynał Miller przyjeżdża raz w roku do Myszyńca w czasie miodobrania, a redaktor Paweł Lisicki przeprowadził wywiad rzekę z księdzem kardynałem i stąd nasza rozmowa. Jak recepcja książki i wywiadu rzeki z kardynałem, jakim echem się odbiła w Polsce?
Prawdę powiedziawszy, znacznie mniejszym echem niż można było oczekiwać. To jest tak, że widziałem kilka recenzji w prasie, nazwijmy to tak, katolickiej, ale tak naprawdę właściwie do tej pory nie znalazłem żadnej bardziej pogłębionej analizy tego wszystkiego, co kardynał w tej książce mówi. A tam są moim zdaniem rzeczy bardzo ciekawe, i odnoszące się do kwestii ekumenizmu, i odnoszące się do kwestii dialogu z innymi religiami, i do rozumienia pontyfikatu papieża Franciszka, i również do takich polskich spraw, kiedy kardynał w tej książce bardzo mocno podkreślał takie, nazwijmy to, przewagi i zalety polskiego katolicyzmu i przeciwstawiał Polskę Europie Zachodniej. I nie wiem, czy dotarła do słuchaczy Radia Wnet taka informacja, że chyba w zeszłym tygodniu kardynał tak bardzo mocno się wypowiedział, kardynał Miller, mówiąc o tym, żeby być wiernym Polsce Jana Pawła II i nie ulegać tej fali rewolucji tęczowej czy rewolucji LGBT, która teraz na Polskę nadciągnęła. Więc wydawałoby się, że jest tam dużo, myślę, że też ważnym takim elementem, który powinien teoretycznie zainteresować Polaków z tej książki, to był opis sytuacji w Niemczech. Pytanie, co się stało z niemieckim katolicyzmem, że on praktycznie zaniknął. On oczywiście, mówię tutaj o kościele niemieckim, czy o kościele katolickim, na zewnątrz robi wrażenie potężnego. To jest taka wielka fasada, to wynika z tego, że przychody w zeszłym tylko roku niemieckiego kościoła wyniosły chyba 7 miliardów euro, no więc jest to astronomiczna suma. Oczywiście to nie jest tak, że to są pieniądze, którymi kościół może tak dysponować, bo znacząca część tych pieniędzy i tak jest przeznaczona na pewne stałe wydatki związane z działalnością charytatywną albo edukacyjną, no ale to wciąż są gigantyczne pieniądze. I to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, że to jest kościół, który opuszcza rocznie między 100 a 200-220 tysięcy osób, opuszcza w sensie, że deklaruje, że już nie jest katolikami. No i to jest kościół, którego niektórzy hierarchowie, biskupi i księża głoszą tezy całkowicie niekatolickie, a wręcz antykatolickie. A wszystko to się dzieje w taki jakiś dziwny sposób, że jest to tolerowane, praktycznie nie spotyka się z żadną odpowiedzią. W zeszłym tygodniu przeczytałem artykuł jednego z niemieckich biskupów, który właśnie w kontekście tej debaty na temat LGBT stwierdził, że kościół musi zmienić swoje nastawienie do homoseksualizmu, że musi go zaakceptować jako to uprawnioną orientację, bo w przeciwnym razie nauka kościelna znajdzie się na marginesie. No przecież kompletny absurd i kretynizm, ale jest to pisane nie przez kogoś anonimowego, tylko jak mówię, przez jednego z niemieckich biskupów. Tydzień później po jego tekście jeden inny ksiądz niemiecki ogłosił publicznie, że jest gejem, że jest homoseksualistą. No i nie widziałem, żeby do tej pory ktokolwiek, co więcej, że on tylko, że jest homoseksualistą, ale że ma tam jakiegoś partnera i nie widziałem do tej pory, żeby ktokolwiek go skarcił albo wskazał mu, że to powinno oznaczać albo odejście z kapłaństwa, albo zerwanie z odejście z kościoła. No, nikt tego nie robi. No i to jest właśnie ta niebywała dziwność i osobliwość niemieckiego katolicyzmu i o tym z kardynałem Millerem rozmawiałem, jak to się stało, że takie rzeczy są możliwe i że z jednej strony potęga finansowa i taka społeczna kościoła kompletnie nie przekłada się na tą siłę duchową, wręcz przeciwnie, że kościół niemiecki stał się takim rozsadnikiem herezji i szaleństw, które za sprawą właśnie tych pieniędzy i tej potęgi finansowej, no, krzewią się już nie tylko w Niemczech, ale również w innych krajach.
Jaka była odpowiedź księdza kardynała?
No, on opisywał, bo że to jak mówię, no, to książka to nie jest wywiad prasowy, prawda, gdzie przy pomocy paru zdań odpowiada się na takie pytanie. My żeśmy w tej rozmowie sięgnęli do czasów, do źródła. No, tym źródłem jest oczywiście wystąpienie Lutra. Pamiętajmy, że Niemcy zostały przeorane po 1517 roku, kiedy zaczęła się powiedzmy reformacja czy rewolta. I tak naprawdę już w wieku XVII-XVIII katolicyzm, pamiętajmy też, że nie było przecież jednych Niemiec, tak? To były poszczególne państwa, scalone dopiero na początku XIX wieku przez Związek Pruski. No i ten element, nazwijmy to pruski czy protestancki, absolutnie te Niemcy zdominował, a stało się to jeszcze mocniejsze po 1866 roku, kiedy Prusy pokonały Austrię i w ten sposób, że tak powiem, stały się najsilniejszą czy największą siłą scalającą wszystkie inne państwa niemieckie. No i w związku z tym, że Prusy miały taką przewagę polityczną, taką przewagę finansową, to również ten model myślenia protestanckiego, wrogiego katolicyzmowi i chętnego katolicyzmowi zwyciężył, zdominował tę epokę. Można przypomnieć tutaj Kulturkampf. Polacy kojarzą Kulturkampf Bismarcka oczywiście jako przede wszystkim zamach na polską tożsamość, jak na próbę ograniczenia polskości, to jest prawda, ale też trzeba pamiętać o tym, że Kulturkampf w swoim zamierzeniu nie był tylko narzędziem walki z Polakami, ale był narzędziem walki z katolicyzmem i z kościołem katolickim. Rugowanie profesorów, wyrzucanie ich zamykanie zakonów, rozwiązywanie zakonów, odbieranie własności kościelnej, więzienie biskupów. To wszystko miało miejsce w pod koniec XIX wieku i to wszystko uformowało w dużej mierze niemiecką opinię publiczną w tym duchu takim właśnie wrogim, niechętnym katolicyzmowi. To się oczywiście potem w jakiejś mierze zmieniało, bo przecież czas nie stoi w miejscu. Nastąpiła zmiana relacji, ale to piętno takiego bycia gorszym, czy to piętno niższości, które na katolicyzmie zostało wyryte od końca XIX wieku, wciąż pozostało. Więc to są takie, nazwijmy to, bardzo głębokie korzenie. Na inną sprawą jest oczywiście też to, że po II wojnie światowej, to jest, nazwijmy, taka bliższa przyczyna, Kościół zachował tą swoją pozycję społeczną i polityczną, natomiast w kościele niemieckim, ale był bardzo, bardzo mocno spenetrowany, czy bardzo mocno zinfiltrowany przez protestantów. No, ta bliskość między Niemcami protestantami i Niemcami katolikami doprowadziła do tego, że wielu katolików w miarę czasu, i to był stały proces, w latach 40., 50., w ogóle traciła własną tożsamość, a zaczęło dominować takie podejście, żeby znaleźć teologię, która zniszczy różnice. No i efektem tej protestantyzacji katolicyzmu jest ten dzisiejszy Kościół katolicki, o którym mówiłem poprzednio.
Powiedziałeś o tym, co działo się w czasach Lutra, po Lutrze, powiedziałeś, co działo się po II wojnie światowej, ale dziś jest 29 sierpnia, pojutrze wyląduje w Warszawie Donald Trump i 1 września będziemy obchodzili 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. My znajdujemy się kilka kilometrów obok granicy drugiej Rzeczpospolitej. Czego spodziewasz się po wizycie Donalda Trumpa?
O wizycie Donalda Trumpa z kardynałem Millerem nie rozmawiałem, co nie jest oczywiście zaskoczeniem. No a tak poważnie, czego się spodziewam? Wydaje mi się, że sama ta wizyta już jest wydarzeniem, to znaczy niezależnie od tego, co Donald Trump dokładnie powie, czy na przykład, jak się teraz spekuluje, ogłosi zniesienie wiz dla Polaków, czy też ogłosi na przykład, nie wiem, zwiększenie amerykańskiej obecności w Polsce. To mówię, dlaczego to jest wydarzeniem? Dlatego, ponieważ w Polsce Donald Trump jest oficjalną wizytą już drugi raz, a żeby pokazać, co to znaczy, no to warto wspomnieć, że na przykład w Berlinie, w Niemczech, nie była ani razu od czasu, kiedy jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, prawda? No to pokazuje, że w pewien sposób Polska z tego punktu widzenia zajmuje rzeczywiście to miejsce szczególne, miejsce ważne. Natomiast trudno komentować wizyty, która się jeszcze nie odbyła i słów, które jeszcze nie padły.
Ale łatwo skomentować list byłych ambasadorów, którzy chcieli z przesłaniem dotrzeć do prezydenta Trumpa, z przesłaniem i ze stwierdzeniem, że polska demokracja i praworządność znajduje się w bardzo głębokim kryzysie.
Tak, to jest, bo ten list oczywiście, jakby to powiedzieć, sam się komentuje. To znaczy sytuacja, w której 23 byłych dyplomatów, byłych ambasadorów, czyli ważne przecież bardzo stanowisko, pisze taki list, no świadczy o nich. Można używać bardzo mocnych słów, czyli mówić o donosie na Polskę, można mówić wręcz o zdradzie interesów narodowych, no bo taki list w takim momencie trudno nie nazywać przy pomocy najmocniejszych słów. Ludzie bardziej krewcy mogą używać brzydkich wyrazów, ale jesteśmy na antenie, więc ja się powstrzymam przed brzydkimi wyrazami, które mogłyby tutaj paść w związku z tym listem, ale popatrzmy na to jeszcze z jednego punktu widzenia, który chyba dotychczas się nie pojawił przy różnych komentarzach. Mianowicie to, co jest najciekawsze, to jak ci ludzie funkcjonowali wcześniej. To mnie zastanawia. Przecież to są ludzie, którzy przez ileś lat, w ciągu ostatnich 20-30 lat byli, najpierw pracowali w polskiej dyplomacji, następnie reprezentowali Polskę za granicą, prawda, w kontaktach z innymi państwami. Niektórzy byli, tak jak pan Schnepf, ambasadorami Polski w Stanach Zjednoczonych, inni byli w innych ważnych państwach. No i teraz okazuje się, że ci ludzie tak naprawdę w ogóle nie rozumieją ani czym, co to znaczy podmiotowa polityka, ani na czym polega suwerenność państwa. No to są ludzie, którzy, krótko mówiąc, nigdy w życiu nie powinni pełnić tych funkcji, które pełnili. Jeśli ktoś szuka dowodu, jak podległa, jak słaba, jak, nazwijmy to, niepodmiotowa była polska polityka zagraniczna wcześniej, to w zasadzie uzyskał taki dowód namacalny. Już teraz nawet nie trzeba pisać jakichś głębokich analiz, nie trzeba badać, sprawdzać wypowiedzi. No nie, ci panowie, podpisując się pod tym listem, dali jasne świadectwo. My nie rozumiemy, co to znaczy suwerenność państwa. Dla nas tym punktem odniesienia jest, nie wiem, wewnętrzna walka polityczna i dla tej walki politycznej kładziemy na szali interes państwa, rację stanu. To dla nas w ogóle nie są wartości. Bo mówię, rozumiem oczywiście, że ktoś może nie lubi obecnego rządu i ma do tego święte prawo, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby człowiek mający taką zrozumienie, co to znaczy myśl państwowa, co to znaczy racja stanu, żeby taki człowiek pisał takie listy w takim momencie. No to jest to coś absolutnie niebywałego i swoiste kuriozum.
Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, jest w Krasiczynie. Powiedz, czy polsko-węgierskie wydanie Kuriera Wnet do Krasiczyna dotarło?
A jakże dotarło. Nawet je zdążyłem przejrzeć i przeczytać i zauważyłem, że nie tylko ja się nim zainteresowałem. O.
I z tego powodu się cieszymy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, a my wracamy do rozmowy z senatorem Zbigniewem Cichoniem, senator z Krakowa, ale jest tu w Myszyńcu, w naszym studio. Wizyta prezydenta Donalda Trumpa i list byłych ambasadorów. W jaki sposób pan senator skomentuje?
Panie redaktorze, oczywiście wizyta ma ogromne znaczenie, bo tak jak powiedział pan redaktor Lisicki, znamienne jest, że już po raz drugi w czasie swojej prezydentury prezydent Trump odwiedza Polskę, podczas gdy na przykład w Niemczech jeszcze ani raz nie był. Ale najważniejsze jest to, że ta wizyta służy kolejnym etapom zacieśnienia współpracy, zwłaszcza militarnej, a tym samym zwiększeniu obronności Polski. Do tej pory nie mieliśmy takich sytuacji, żeby mieć takie duże, takie poważne gwarancje ze strony największego mocarstwa, światowego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone. To jedna kwestia. Druga kwestia tegoż listu. No uważam, że jest to postępowanie, które nie godzi się, żeby było w wykonaniu byłych ambasadorów Polski w Stanach Zjednoczonych. Mnie się w ogóle to nie mieści w głowie, że można w podobny sposób występować i dawać świadectwo temu, że za nic się ma takie wartości jak dobro własnej ojczyzny, poczucie przyzwoitości, jakiejś elementarnej lojalności, bo można mieć różne poglądy polityczne, można się nie zgadzać z kimś, kto aktualnie rządzi, ale nie można pójść aż tak daleko, żeby być swojego rodzaju donosicielem na własne państwo, którego przedstawicielem się przecież jeszcze nie tak dawno było w tychże Stanach Zjednoczonych. No jest to kwestia oczywiście klasy, a w zasadzie braku klasy u osób, które aż tak daleko się posuwają, przekraczając to, co chyba w kategoriach jakiejś elementarnej przyzwoitości każdego przeciętnego człowieka jest nie do przyjęcia.
Bardzo serdecznie, panie senatorze, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Senator Zbigniew Cichoń, senator Prawa i Sprawiedliwości z Krakowa, był gościem Poranka Wnet. A teraz
dziękuję serdecznie.
Zanurzymy się w kulturę kurpiów.